Po ponad 30 latach rządów islamistycznych Sudan nakreślił szeroko zakrojone reformy, w tym umożliwienie m.in. niemuzułmanom picia alkoholu, zniesienie prawa apostazji czy chłosty publicznej. Zakazał także okaleczenia żeńskich narządów płciowych. To jest jedna informacja i teraz skonfrontujemy ją z wiedzą. Jest z nami Maciej Maria Jastrzębski, dziennikarz, specjalista do spraw wschodnich, współpracownik Radia Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To panie redaktorze, jak pan reaguje na te rewelacje?
Rewelacje są z mojej europocentrycznej perspektywy bardzo pocieszające, zwłaszcza poprawienie kondycji kobiet, skończenie z zabiegiem, jak to się mówi po angielsku, female genital mutilation, to jest bardzo poprawne.
Chodzi o wycinanie narządów płciowych, rozumiem.
Tak. Chodzi o wycinanie narządów płciowych. Przecież kobiety w sposób nieuzasadniony cierpią. Jest to jakiś przeżytek, który służył, no, żeby po prostu kobiety zniewolić i sprowadzić do roli, no, po prostu podrzędnych istot w jakimś systemie społecznym. Także bardzo dobrze, że Sudan się odsuwa od tej barbarzyńskiej metody. A jeśli chodzi o umożliwienie picia alkoholu osobom wyznania niemuzułmańskiego lub po prostu osobom, które nie wyznają islamu, no to wpłynie pozytywnie na kraj, który, jak widać, chce się otworzyć na turystykę, musi znaleźć jakiś sposób zwiększenia przychodów do budżetu państwa. To akurat, że państwa muzułmańskie coraz bardziej idą w turystykę i to nie tylko kraje takie jak już od dawna z tego sektora gospodarczego żyjące, tak jak Tunezja, czy Algieria, czy Maroko, ale też właśnie Sudan, czy nawet sama Arabia Saudyjska, która wiadomo, że oparta jest na czarnym złocie, czyli na ropie naftowej, ale teraz też zaczyna budować tak zwane Red Sea Project realizować. Jest to projekt Czerwonego Morza i polega on na stworzeniu, tego co pamiętam, 28 kilometrów kwadratowych infrastruktury turystycznej na północnym zachodzie kraju nad wybrzeżem Morza Czerwonego. Także ten trend pójścia w stronę turystyki jest dosyć popularny teraz. A
czyli,
jeśli
mówi pan,
o Sudan,
czyli mówi pan, że tutaj ekonomia właściwie odgrywa główną rolę. Warto przypomnieć, że przecież w Sudanie sunnizm, czyli jeden z trzech głównych ortodoksyjnych odłamów islamu, panuje. Mówi pan, że to jest tylko kwestia ekonomiczna w takim razie. Nie jest to jakaś zmiana poglądu, nie jest to jakieś otwieranie się na bardziej, powiedzmy, europejskie standardy.
Tutaj poprawię, bo uważam, że to jest jedno i drugie, bo ekonomia nie może iść osobną ścieżką, niż idzie reforma też społeczna i pewna laicyzacja i rozluźnienie okowów takiego prawa plemiennego, prawa też plemienia, jakim jest islam w końcu. O to chodziło Muhammadowi, żeby skończyć z lojalnością plemienną na Półwyspie Arabskim i stworzyć taką wielką, transcendentną lojalność megaplemienia, jakim jest islam. No ale to już zamierzchłe czasy, a tutaj w przypadku Sudanu, no na pewno to pomoże, bo zachęci ludzi do przyjazdu do kraju, w którym no nie będą musieli kryć się po kątach, żeby napić się swojego ulubionego Heinekena, bo pewnie Heineken będzie, tak jak w każdym zakątku świata, serwowany.
Nie promujemy spożycia alkoholu na antenie, oczywiście.
Nie promujemy w żaden sposób. I też podejrzewam, że i Sudańczycy nie chcieliby, żeby alkohol był promowany wśród własnego społeczeństwa, dlatego też nadal muzułmanie będą poddawani karom chłosty za wypicie alkoholu. Tylko tutaj trzeba zaznaczyć, że to nie jest uniwersalne dla każdego państwa arabskiego. Nie w każdym państwie arabskim jest kara chłosty za wypicia alkoholu. Jest to dosyć dawny przeżytek, który jest zakorzeniony w postępowaniu pierwszych muzułmanów, w tym Muhammada i jego towarzyszy, czyli właśnie pierwszych wyznawców. I prawo muzułmańskie jest oparte o kilka filarów. Przede wszystkim Koran, ale i o przypowieści o proroku Muhammadzie. No i jednym z takich zbiorów przypowieści, tak zwanych hadithów, jest Sahih al-Bukhari. To jest jeden z pierwszych takich znawców prawa, znawców właśnie dziejów związanych z prorokiem Muhammadem, który zbierał te przypowieści i one po prostu mają uzupełnić Koran w kwestiach prawnych, jak rozwiązywać pewne dylematy prawdy.
No tylko i rozumiem, w różnych krajach te problemy są w różny sposób rozwiązywane, bo jeżeli chodzi o sam Sudan, wróćmy do tego przykładu, to te duże ograniczenia prawne zostały wprowadzone po tym, jak do władzy doszedł Umar al-Bashir. Doszedł do niej w wyniku zamachu stanu. W ten sam sposób został obalony, więc jaka pewność, że z tego podejścia turystycznego i tej otwartości, którą dzisiaj w Sudanie, którą dzisiaj rząd Sudanu nam proponuje, za 3, 4, 5 lat od tego on nie odejdzie?
Pewności nie ma, ale jeżeli zostanie odpowiednie akcje inwestycyjne zostaną podjęte w tym kraju, to po prostu struktury rządzące zobaczą, że to się opłaca. A jednak dobrobyt jest takim argumentem, który może przemówić za tym, żeby po prostu pozostać przy tym rozluźnieniu praw. Ja tylko tutaj skoryguję, że Omar al-Bashir tak naprawdę odziedziczył poniekąd ten zwrot ku szarii, czyli temu, co się pleonastycznie nazywa po polsku prawem szariatu, a po angielsku the sharia law. To Omar al-Bashir tak naprawdę to odziedziczył po swoim poprzednim władcy właśnie z Sudanu, ale jeśli chodzi o to, czy prawo szariatu może powrócić w tej mocniejszej formie, no zawsze może, ale jeżeli teraz kraj potrzebuje pieniędzy i rząd obiecał demokratyzację i ma powiedzmy zobowiązania wobec ludu sudańskiego, który wytworzył, czy powiedzmy z którego wyszły takie symbole rewolucji sudańskiej z 2019 roku, jak Ala Salah, to jest symbol, kobiecy symbol właśnie tej sudańskiej rewolucji przeciwko Omarowi al-Bashirowi, która była w gruncie rzeczy, no, nie była wyjątkowo krwawa jak na rewolucje bliskowschodnie. Więc po prostu obecny rząd przejściowy ma pewne zobowiązania wobec ludu sudańskiego, które musi realizować, bo inaczej no cóż pozostaje, destabilizacja państwa i kolejny przewrót, a wydaje się, że istnieje jakaś wola ochota na konsensus, tak? Jakaś skłonność do tego, żeby wyciągnąć kraj z takiego niepewnego miejsca w historii.
I tu myślę, że postawimy trzy kropki. Tej historii będziemy się przyglądać łącznie z Maciejem Marią Jastrzębskim, dziennikarzem, specjalistą do spraw wschodnich, współpracownikiem Radia Wnet, który był Państwa i naszym gościem. Dziękuję serdecznie, panie redaktorze.
Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
I do usłyszenia kolejnym razem, a przed nami The White Stripes and Seven Nation Army.